Są nowe wąteczki.
Szczecin we wtorek.
Witamy, Szczecin we wtorek, Agata Rokicka.
Dobry wieczór, Arkadiusz Bis, Sedina.pl. Witam serdecznie. Agato, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
Omówimy dziś główne zadania zespołu polityczno-programowego Formacji Obrony Cywilnej.
Autorem tekstu jest pułkownik rezerwy magister Czesław Czudec.
Audycję przygotowała redakcja serwisów informacyjnych dla radiowęzłów SIR. Popularyzacja zadań i celów obrony cywilnej.
Ale mi się głos zmienił, prawda? To wzruszenie chyba po prostu.
Tak, a ja wystąpiłem w roli pułkownika, przygotowałem tekst. Tak jak zapowiedzieliśmy w ubiegłym tygodniu, we wtorek, tydzień temu dokładnie byłem gdzieś, zwiedzałem coś, o czym chcielibyśmy dzisiaj Państwu opowiedzieć.
Rzadko Arek bywa aż tak podekscytowany. Nie znam Ciebie tak dobrze, ale powiem szczerze, że wróciłeś bardzo podekscytowany.
Tak, wróciłem bardzo podekscytowany z kilku różnych względów, ponieważ istnieje w świadomości szczecinian od dawien dawna, właściwie od momentu, kiedy pan Jacek Grażewicz w Kurierze Szczecińskim zaczął prezentować cykl Podziemny Szczecin, istnieje pewnie wcześniej, ale w tym momencie jakby zaczęło się to krystalizować, takie przeświadczenie mieszkańców, że żyjemy w nietypowym mieście, że to miasto właściwie stoi na ciągu korytarzy, ciągu różnych podziemi i tak naprawdę to cud, że to miasto jeszcze stoi. I to wszystko kryje się pod takim magicznym terminem Podziemny Szczecin. Podziemny Szczecin to jest tytuł dzisiejszej audycji i chcielibyśmy o tym porozmawiać troszeczkę w inny sposób, bo do tej pory rozmawialiśmy o Podziemnym Szczecinie właśnie jako mieście mitycznym, jako drugim mieście, które może pomieścić wręcz 200 tysięcy ludzi. Takie też padały tutaj hipotezy, że są gdzieś ukryte miasta, ukryte przejścia, ukryte korytarze. A chcielibyśmy porozmawiać troszeczkę inaczej, ponieważ właśnie tydzień temu, we wtorek, został otwarty obiekt, który był obiektem pożądania wszystkich poszukiwaczy Podziemnego Szczecina na początku. Ci bardziej zaawansowani w tym obiekcie swego czasu już byli. Ja też nie ukrywam, że byłem kilka razy wcześniej, zanim pojawiłem się tam tydzień temu, we wtorek. Ale będziemy rozmawiać o dworcu PKP, a dlaczego, to opowie Agata.
Witam przede wszystkim naszych gości, Agnieszka Fader i Andrzej Fader.
Kłaniamy się nisko.
Od razu powiedzmy, że zbieżność nazwisk zupełnie nieprzypadkowa.
Nieprzypadkowa, nie ma przypadków, są tylko zbiegi okoliczności.
A o dworcu głównym będziemy mówić właśnie w kontekście Podziemnego Szczecina. Tam tydzień temu zrobiliście coś wielkiego, no. Co tu dużo ukrywać. Przedstawcie się. Agnieszka, możesz kilka słów na swój temat powiedzieć?
Witam serdecznie. No cóż, niektórzy mówią, że jestem szalona, niektórzy mówią, że jestem ambitna. Zakochałam się w Podziemnym Szczecinie, w podziemnym świecie pod dworcem od pierwszego wejrzenia i ponieważ lubię realizować swoje wizje i wizje, które są inspirowane przez ludzi, których podziwiam, o których każdy z nas słyszał, tu mowa o Podziemnym Szczecinie i o wielu legendach, które każdy z nas słyszał o Podziemnym Szczecinie. Tak więc postanowiłam stworzyć coś, co jest pożądane, co jest podane w takiej formie, że inspiruje, że daje nam pewność, że żyjemy rzeczywiście w niezwykłym mieście. Zrobiliśmy kawał dobrej koncepcyjnej roboty i myślę, dzięki temu szczecinianie mogą być dumni z tego, że mają rzeczywiście fantastyczną atrakcję turystyczną w samym dworcu.
To może powiedzmy, na czym ta atrakcja turystyczna polega, bo ci oczywiście, którzy wiedzą, co to jest Podziemny Szczecin, to wiedzą, że jak się idzie kanałem, którym się przechodzi pod peronami, na końcu są takie małe, niepozorne, one kiedyś były brązowe, potem były obdrapane,
teraz są czerwone.
Teraz są tak, takie czerwone drzwiczki. Ja przyznam
to
szczerze,
prowokacja.
Że kilka razy będąc małym chłopcem, przechodziłem tamtędy i mówię, co to za drzwiczki, pewnie prowadzą do jakiegoś magazynu mioteł, ścierek i tak dalej, którą tam pani, która zamiata czy sprząta
to
ten kanał.
Musiałoby być bardzo dużo mioteł.
Przyznam się szczerze, że kiedyś brat dawno temu, będąc ze szkołą bodajże na jakichś praktykach, przez zupełny przypadek trafił tam i on, to co on opowiadał, to zupełnie nie pasowało do tych drzwi, bo to było coś kosmicznie ogromnego, coś kosmicznie wielkiego, jakieś ławki, sale wykładowe, gabinety lekarskie, piętra, poziomy. Więc te drzwi zupełnie mi do tego nie pasowały. No i później, kiedy rozpoczęło się, ja będę przywoływał pana Jacka Grażewicza, później powiemy dlaczego, zaczęło się czytanie o tym podziemnym Szczecinie i wszystko w tym podziemnym Szczecinie właściwie kręciło się, mówiąc kolokwialnie, wokół dworca głównego, czyli dworzec PKP, i stamtąd rozchodziły się wszelkie ścieżki, czy to pod ziemią, czy właśnie, teraz powiemy, pomysł trasy turystycznej, kiedyś taki miałem, też szalony, niestety on się nie sprawdził, chociaż jeszcze nie wszystko stracone. A naziemnym sposobem komunikacji, czyli poprzez kolej, można było dojechać na Jezioro Szmaragdowe, czyli tak zwane OSP, też bardzo ciekawy obiekt, obecnie też zabezpieczony. I właśnie dworzec główny był tym miejscem, w którym się skupiała cała idea podziemnego Szczecina.
Andrzeju. Słów kilka. Andrzej Fader, dziennikarz Radia Szczecin, nie muszę chyba przedstawiać, autor radiowego biura śledczego.
Za Agnieszką, że też się zakochałem. Nie myślałem, że w takich wnętrzach można.
A jednak, w podziemiach.
Zabawne było to, zaraz nawiążę jakby do twojego pytania, Arko, ale zabawne było to, że podczas otwarcia, albo przed nawet otwarciem, wszyscy mnie pytali, a ile kilometrów ma to wszystko, prawda? Ja wtedy mówiłem, że a może by tak postrzegać to w kwadratach, w kwadratowych przestrzeniach, czyli 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. I wtedy wszyscy tak patrzyli na mnie, no bo tak stereotypowo myślimy zawsze o podziemiach, że to jest tunel, schylamy się, walczymy z klaustrofobią, mamy mokro w butach.
I to tutaj... jest bardzo wysokie, tak?
Tak.
Ile wanien?
To jest 17 metrów wysokości od najniższego poziomu do najwyższego. 5 pięter mieszkalnych, można powiedzieć. Schodowa. Liczy sobie klatka schodowa.
Tak,
a sam schron ma dwa poziomy, dwie kondygnacje. Jest to jakby labirynt korytarzy i pomieszczeń. Ja myślę, że najbardziej pociągające w podziemnym Szczecinie i w tym schronie jest to, że daje takie poczucie alienacji, poczucie bezpieczeństwa jednocześnie. Każdy z nas ma poczucie właśnie potrzeby takiego izolowania się, wyciszenia. Sam fakt, że nie można, nie odbiera się tam telefonów komórkowych, że nie dociera tam żaden sygnał, już daje taką świadomość odcięcia się od świata. No i te metry betonu nad nami i z boku też tak właśnie wyciszają, izolują. To jest bardzo przyjemne uczucie, to jest coś takiego mistycznego, co ludzie odczuwają mniej lub bardziej bezpośrednio, ale co po prostu zaraża i wciąga.
Czyli nie zadzwoni do nas żaden bank, nie dotrze do nas żadna propozycja,
pani
polityka.
Pani koleżanka z pracy, coś wiem na ten temat. Myślę, że za chwilę porozmawiamy na temat historii tego miejsca, ale wcześniej piosenka, myślę, że ona się dobrze wpisuje. Filipinki i Vala Twist.
Bye.
To ja może wyjaśnię, dlaczego pozostajemy w temacie, bo Walentyna, dla młodszych słuchaczy, trzeba wytłumaczyć, Walentyna Tiereszkowa, pierwsza kobieta w kosmosie, prawda?
Podniebne
na początku był pułkownik, tak, obrona cywilna, Walentyna Tiereszkowa. Młodsi słuchacze mogą tego jakoś nie składać w całość, natomiast no, mi się ewidentnie to kojarzy z zajęciami. PO to się nazywało, przysposobienie obronne, strój S1, bieganie po korytarzu w pierwszym liceum w całym stroju masty gazowej.
Pozdrawiam kolegę, którego przenosiłam przez płot w liceum.
Tak, przenoszenie przez płot, rzut granatem na ocenę i tak dalej, takie
i
stopnie.
I obrona cywilna, ale dzięki właśnie obronie cywilnej zawdzięczamy to, że ten obiekt, ten schron wygląda w ten sposób. Bo gdyby nie obrona cywilna, gdyby nie to, że oni zadoptowali go i na swoje potrzeby, ze schronu prawdopodobnie nie zostałoby wiele. Nie zostałyby te metalowe drzwi w tak idealnym stanie. Obiekt zostałby zdewastowany, także musimy im też za to podziękować w tym momencie.
Przydała się zimna wojna.
Przydała się zimna wojna i to, co jest ważne, bo też nie wszyscy o tym wiedzą, że ten schron tak naprawdę, jego funkcja tej obrony cywilnej właśnie, czyli miejsca, gdzie jeżeli coś się złego wydarzy, to nagle można przybiec i tam będzie bezpiecznie, ta funkcja, ona trwała może nie do wczoraj, do przedwczoraj, ale na długo, długo po
1992 roku. My znaleźliśmy dokumenty, w których takie dzienniki zajęć ze szkoleń, w którym widniała data 92 rok. Ostatnie zajęcia, ostatnie szkolenie miało miejsce w 92 roku i to nie były tylko szkolenia PKP, ale to były też szkolenia czy współzawodnictwa w szkole w temacie z zakresu obrony cywilnej, w tematach z zakresu obrony cywilnej doprowadzone dla 92 roku dla także innych zakładów pracy.
Ale żebyśmy nie mówili o czymś, czego Państwo nie mogą zobaczyć, to tradycyjnie zapraszamy na stronę sedina.pl, gdzie jest informacja o audycji Szczecin we wtorek. Albo jeszcze prościej zareklamujemy dwie strony, podziemnyszczecin.com i podziemnyszczecin.pl. I na tej drugiej stronie z końcóweczką .pl po lewej stronie mamy zdjęcia obiektów. Taki jest odnośnik. W zdjęciach obiektów mamy cztery grupy. Są sztolnie, szczeliny. Później o tej klasyfikacji troszeczkę powiem, chociaż się zupełnie na nie nie znam, ale są fachowcy, do których zadzwonimy i którzy nam o tym opowiedzą. W sztolniach znajdujemy obiekt S1 PKP i tam mamy zdjęcia. I właśnie można zobaczyć te zdjęcia, o których Agnieszka wspominała, że to nie jest bunkier taki, że się wchodzi i tam jest się cały czas schylonym, tylko to jest bardzo duży obiekt, wiele pięter, właściwie tam, no taki zwykłe piętro to ma 2 czy 3
Tylko możecie poprawić, Arko, w tym momencie. Nie bunkier,
schron,
proszę Państwa, nie bunkier. My potocznie mylimy te dwa słowa, ale to jest niezwykle ważne. Bunkier to jest obiekt militarny, czyli ten, gdzie jest broń, gdzie jest amunicja, gdzie jest wojsko. My mamy schron.
Schron, tak.
My mamy schron. To
my mamy schron, duży schron, proszę Państwa, największy w Polsce schron.
Bardzo go lubimy.
Myślę, że cofniemy się za chwilę do przeszłości, bo chciałabym też porozmawiać o tym, skąd się wziął ten schron, bo przecież to nie jest schron powojenny, tylko przedwojenny, ale wcześniej proponuję, żebyśmy posłuchali, co tam się mogło dziać.
Człowiek i świat.
Serdecznie witamy naszych słuchaczy.
Nadajemy audycję Inspektoratu Obrony Cywilnej Kraju.
Omówimy dziś zasady i kierunki popularyzacji problematyki obrony cywilnej.
Autorem tekstu jest pułkownik rezerwy magister Czesław Czudec.
Audycję przygotowała redakcja serwisów informacyjnych dla radiowęzłów SIR.
Popularyzacja zadań obrony cywilnej. W naszym kraju istnieje jeden system obronności, a więc jednolicie prowadzona musi być działalność propagandowo-popularyzacyjna w zakresie problematyki obrony cywilnej.
Zasadnicze źródło i główna podstawa tej działalności to praca ideowo-wychowawcza prowadzona przez partię.
Argumenty, które przemawiają za koniecznością patriotycznej troski o bezpieczeństwo ojczyzny oraz rzetelnego, osobistego, ideowego zaangażowania w pracy nad przygotowaniem i ciągłym doskonaleniem systemu obrony cywilnej, propaganda czerpie z założeń ideowo-wychowawczego programu partii.
Dlatego też wytyczne i uchwały partii miały i mają decydujące znaczenie dla całokształtu działalności propagandowo-popularyzacyjnej zasad obrony cywilnej.
opinii. Zdradzę Państwu pewien sekret. Agnieszka i Andrzej słuchają tego rodzaju nagrań jadąc samochodem. Tak. Zatem cofnijmy się do początków.
No, początek, może zacznę od albumu, który dostałem na urodziny, od mojej żony.
Na początku był chaos.
Na początku był schron. Dostałem album ze Starym Szczecinem.
To był chyba jakiś miesiąc po tym, jak się poznaliśmy, prawda?
Dokładnie.
Bardzo fajny album, bardzo dobry album juniora Krasińskiego, tak?
Krasińskiego, Andrzej Krasiński. Krasiu było na portalu, pozdrawiamy.
Tak, tak, pozdrawiamy go serdecznie. Książka, album napisany z wielką miłością do miasta. I tak się zaczęło. Opowiadaj proszę, żeby nie było tak, że dominuję.
Jeszcze wcześniej troszeczkę powiem, że jestem szczecinianinem, ale miałem takie wątki, że mieszkałem i na Mazurach, i w Trójmieście, i w Warszawie. No i uważam, że Szczecin jest wyjątkowy.
Bardzo
to jest,
dobrze.
To jest bardzo,
bardzo
ważne.
Słusznie.
Ja tu wróciłem po
jest
prostu.
Jest to jedynie słuszna linia.
Mieszkając w różnych miejscach, zawsze marzyłem o Szczecinie. Wracałem tutaj, wysiadałem, oddychałem tym powietrzem, tą przestrzenią. On jest po prostu inny. Nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce. Nawet jeśli chcielibyśmy porównać do Wrocławia. Każde miasto jest inne. Szczecin jest wyjątkowy, a teraz wydaje nam się, że stanie się jeszcze bardziej. No i trafiliśmy na ten schron.
Tak, nasza.
Bo ten album w pewnym sensie nas zainspirował. Ja po prostu i tak chodziłem zawsze ulicami i patrzyłem ciągle na te elewacje kamien XIX-wiecznych. I kiedyś pokazałem to nawet koledze, który się zaczepił i bardzo się na mnie pokrzyczał wręcz. Powiedział, przecież ja tutaj mogę sobie coś zrobić. Jak można iść i patrzeć na kamienicę? Trzeba albo iść, albo patrzeć.
Od dwóch lat nasza firma to jest Centrum Wynajmu i Turystyki, zajmuje się zwiedzaniem miasta, pokazywanie miasta obcokrajowcom i z tych rozmów podczas zwiedzania jeszcze większa miłość i pasja się urodziła w nas i zafascynowanie właściwie z wycieczki na wycieczkę, z rozmowy na rozmowę zaczęłam coraz bardziej doceniać to miasto i zauważać jakby natchnienie, które z niego płynie i inspiracje, jakie niesie. I myślę, że to należałoby, powinniśmy w końcu zrozumieć, że tak naprawdę każde miasto, w którym jesteśmy, ma swoje dobre i złe strony i wszystko zależy tylko od punktu spojrzenia na to i od sposobu zaakceptowania, od zaakceptowania właściwie tych trudności, które niesie normalne życie, ale tak naprawdę miasto jest piękne i jest bardzo, bardzo inspirujące.
To się zgadza, natomiast to się pięknie wpisuje w to, co jest właściwie misją naszej audycji, jak tutaj kiedyś prezes powiedział, misyjność audycji, że staramy się zainteresować mieszkańców Szczecina Szczecinem, co wydaje się takim trochę może paradoksem, ale w jednej z pierwszych audycji Agata przeprowadziła taką sondę i pytała mieszkańców Szczecina na ulicy, co jest fajnego w Szczecinie i padały trzy na krzyż obiekty. Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego i jeszcze ktoś tam wymieniał, ewentualnie Ceryca się pojawiła, Katarzyna. Aha. A my staraliśmy się pokazać w tej audycji, że możemy być, chciałem powiedzieć, możemy być dumni. No tak, możemy być dumni z tego miasta, z tego względu, że to jest ciekawe miasto. Szczecin jest ciekawym miastem. To jest takie motto z kolei, którym ja się bardzo często podpieram, że Szczecin to ciekawe miasto, ponieważ w nim się dzieje wiele ciekawych rzeczy, o których nie wiemy, a to, że historia się potoczyła w ten sposób, że dla nas, przynajmniej dla mojego pokolenia w szkole, historia Szczecina zaczynała się od 1945 roku, jest z jednej strony takim trochę tragizmem, że o tym nie słuchaliśmy, ale z drugiej strony mnie fascynuje, że ja teraz będąc w sile wieku, mając 30 lat, kilka lat, że ja mogę to odkrywać, tak, że ja mogę to odkrywać bardzo świadomie, że mogę o tym czytać, mogę o tym rozmawiać, ale chciałem wrócić jeszcze do tej ciekawości Szczecina, ale właśnie w kontekście podziemnego Szczecina, bo tutaj się pojawiła postać pana Jacka Grażewicza, chociaż pewnie on nie był pierwszy, bo spotkałem wiele osób, które wcześniej już zwiedzały te schrony, ale on zaczął taki cykl w Kurierze Szczecińskim właśnie mówiący o podziemiach Szczecina. Ten cykl bardzo kontrowersyjny wśród środowiska tak zwanych bunkrowców, ten cykl jest bardzo kontrowersyjny z tego względu, że pan Jacek stawiał tam taką śmiałą właśnie hipotezę, że Szczecin to jest miasto, które właściwie no jest spowite siecią kanałów pod spodem, że można chodzić z miejsca do miejsca. Jakakolwiek dziura w ziemi następnego chyba w poniedziałek, czy w sobotę, czy w piątek już nie pamiętam w tej chwili, okazywało się artykuł, w którym okazywało się, że a coś, co by się stało, gdybyśmy poszli jeszcze 5 metrów dalej, gdybyśmy mieli urządzenia. Pan Jacek bardzo często się powoływał na różne źródła historyczne i też tajemniczego pana Hansa z Essen, który też budzi kontrowersje pewne. I okazywało się rzeczywiście, że ludzie zaczęli patrzeć pod nogi, zaczęli chodzić z takiej na początku grupy fascynatów. Tych artykułów było ponad setka grup, bo zresztą ten cykl jeszcze jest kontynuowany. Zrodziła się na początku właśnie grupa fascynatów, a później pojawiły się osoby, które bardzo świadomie zwiedzały te obiekty, dokumentowały je. Zresztą na stronie podziemny-szczecin.pl, dzisiaj mamy zamiar jeszcze z Rafałem z podziemnego Szczecina porozmawiać, są one udokumentowane. Oni zwiedzali, robili zdjęcia. Okazuje się, że takich obiektów jest kilkaset w Szczecinie. One są podzielone na sztolnie, właśnie szczeliny, bunkry, schrony i tak dalej. Niektóre są bardzo malutkie, wystarczy tam właściwie służyły temu, że kiedy się wchodziło, to miało się przeczekać bombardowanie. A niektóre są no, takie, można powiedzieć, ogromne, właśnie jak obiekt pod dworcem PKP. Czy jest jeszcze jeden obiekt, w którym no, niestety ze względów na pracę nie udało mi się być jeszcze większy niż wasz, tak mi się wydaje, z tego co koledzy zapowiadali, pod stocznią, ale on jest czynny jeszcze najprawdopodobniej przez obronę cywilną.
Tak najbardziej, on jest czynny i on należy do,
Obrony cywilnej,
ale cywilnej należy do stoczni, także wątpliwe mi się wydaje, żeby można było się tam dostać i potraktować to, czy udostępnić jako atrakcję turystyczną.
No właśnie, my nawet nie możemy zdjęć udostępnić, natomiast te zdjęcia, które oglądałem, to tam, tutaj Agata musi mi na słowo uwierzyć, tam się naprawdę zatrzymał czas, bo ile w tym schronie pod dworcem PKP, to jeszcze trochę już pewne rzeczy tam zniknęły, to pod stocznią tam się zatrzymał czas, tam wisi Lenin na ścianie, nie dlatego, że ktoś go tam powiesił teraz, tylko, że on tam kiedyś został w jedynym słusznym czasie powieszony i nikt go do dzisiaj nie zdjął.
I podobno cały czas ogrzewanie tam działa i tak. Jest cały czas włączone.
Tak, to tak,
nie wyłącza się nawet jego, czy obiekt jest jakby przygotowany na przyjęcie ludzi w każdym
momencie.
Ale
już nie zdradzajmy więcej szczegółów, bo tak naprawdę nie wiadomo,
zadzwoni,
czy może możemy
obrona cywilna.
I kontynuując tą myśl, właśnie okazało się, że ci ludzie zwiedzając właśnie wzbudzają tą świadomość od mieszkańców Szczecina i w pewnym momencie, ja przyznam też, że troszeczkę czuję się takim współojcem takiego pomysłu właśnie podziemnego Szczecina, bo jak tylko powstała Sedyna.pl, to wokół naszego portalu zaczęły skupiać się oprócz ludzi zafascynowaną historią miasta, właśnie grupa ludzi ubranych w moro, z czołówkami na głowie, z jakimiś plecakami, umorusanych strasznie, którzy wychodzili z jakichś jam w ziemi i przynosili kolejne tam zdobycze swoje. I właśnie zaczęło to funkcjonować w takim nawet rozumieniu turystycznym. Co by było, gdybyśmy nagle te obiekty, których nie ma w Polsce tak wiele, wykorzystali? Bo kiedy wpiszemy w przeglądarkę internetową, to jest mój ulubiony przykład, w każdym miejscu radia, telewizji powtarzam, wpiszemy podziemny Poznań, podziemny Wrocław, podziemna Warszawa, to wyskakuje nam lista podziemnych garaży pod hotelami i tak dalej. A kiedy wpiszemy podziemny Szczecin, to przez pierwsze dwie czy trzy strony Google'a, niech będzie z pierwszego z brzegu, przebijamy się przez strony fascynatów podziemi Szczecina. Tam są strony,
to daje do myślenia.
Strony 15-latków, strony 30-latków, oni chodzą, oni zwiedzają. Oczywiście są strony bardzo profesjonalnie prowadzone, gdzie pierwsze co mówią to bezpieczeństwo, bo te schrony tutaj od razu już mówimy, to nie jest zabawa. Jest kilka takich obiektów. Jak sobie obejrzymy na przykład Księżnej Dąbrówki, ulubione miejsce mojej żony, to jest, tam jest woda po pas właściwie, tam jest ciemno, tam jest bardzo głęboki schron, zresztą swego czasu w telewizji był taki cykl Misja Gryf, w którym właśnie ten schron był jednym z najciekawszych. Tam są normalnie stalaktyty, stalagmity.
U nas też są.
U was też są, tak, ale tam są ogromne. To już nie są przelewki. Tam rzeczywiście trzeba na początku zameldować, gdzie się idzie, tak. Zejść, być przygotowanym, dwie latarki, dwie baterie. Tak, to jest sport ekstremalny wręcz.
Tak.
I to zaczęło funkcjonować. Tak się zastanawiałem, czy nie można byłoby stworzyć takiego produktu turystycznego właśnie podziemny Szczecin. No ale u mnie się skończyło właśnie na myśleniu i zastanawianiu się, a państwo Fader wzięli sprawy w swoje ręce i powstał produkt turystyczny. I przyznam szczerze, kontynuując dalej moją myśl i mój słowotok, że to budzi też pewne kontrowersje, bo do tej pory ta idea bunkrowców, ludzi podziemnych, to była taka właśnie, że jest to coś otwartego, coś bardzo wolnego, że oni schodzą tam odpoczywają i nagle ktoś wkracza z butami komercji tutaj w obiekt, który najbardziej jest pożądanym obiektem i przyznam, że głosy są różne. Głosy są różne, bo czytuję fora internetowe, czy forum Gazety Wyborczej, czy na naszym forum, czy jeszcze w kilku innych miejscach i są od razu głosy jasne, wynajęli schron, teraz będą z tego czerpać kasę. I tak dalej. To jasne, te bilety są drogie i tak dalej. I to jest takie coś, co wszyscy chcieli, żeby to wykorzystać, ale kiedy wykorzystujemy, to pojawiają się pewne problemy.
To jest stara historia, zawsze tak jest.
To jest Nasza strona internetowa www.poznaj.szczecin.pl to jest jakby odpowiedź na myśl, czy pytanie, które się pojawiło już jakby między słowami, czy rzeczywiście znamy Szczecin. My w swoim biurze koło dworca często spotykamy się z takimi odpowiedziami, reakcjami Szczecinian: a ja tam Szczecin znam. A ja mówię: dobrze, czy zna pan Szczecin, a czy zna pan historię miasta? Mamy swoją misję. Mamy misję, która polega na tym, żeby rzeczywiście pokazać ludziom Szczecin, żeby tożsamość w Szczecinianach obudzić. Ja myślę, że to jest pozytywne. To jest pozytywne i w aspekcie komercyjnym, i w aspekcie, można powiedzieć, duchowym. To jest ważne, to jest potrzebne nam.
Tym bardziej, że to nie jest skierowane tylko i wyłącznie do wąskiego grona pasjonatów, ale po prostu wszystkich.
Tak, bo jeśli wiemy, że coś mamy, to po prostu jest nam z tym lepiej, bo to nie jest moje, to jest nasze. To jest Szczecina. Ja się tym zajęłam, zajęła się tym moja firma, ponieważ mamy ku temu pewien potencjał, mamy doświadczenie jako zawodowcy z branży turystycznej i to, myślę, jest cenne.
Jeszcze, lubimy ludzi. Naprawdę.
I lubimy ludzi, to jest ważne. Myślę, cena 12 zł to nie jest właśnie dużo, więc myślę, że tu nikt nie może podejrzewać o chęć jakiegoś zarobkowania w sposób nieczysty czy przesadny. W Berlinie, gdzie jest mniej więcej 1/5 wielkości naszego schronu, pobiera się opłatę 8 euro. To jest, myślę, samo za siebie mówi, jak duże i wysokie ceny są za zwiedzanie tego typu obiektów za granicą.
Odcinek berliński, chociaż jest ciekawie przygotowany, ponieważ obsługują go historycy.
Ja myślę, ważne też jest to, żebyśmy my po prostu, nasza misja, motto, które znajduje się na samym wejściu do schronu, nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju, ma dać do myślenia, szczególnie w obecnych czasach, kiedy rzeczywiście nadal wojny są i nadal jest zło wojny widoczne i doświadczane przez różne narody. Ważne jest, żeby zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście warto się kłócić. Przecież żadna wojna tak naprawdę nie ma wytłumaczenia, nie ma powodu do tego, żeby walczyć w ten sposób i zabijać się, żeby budować tego typu konstrukcje po to, żeby chować się przed sobą. To jest jedno. Drugie, myślę, że ja osobiście w głębi duszy staram się, aby ten schron był takim jakby pomostem pomiędzy tym, co było, a tym, co jest. Myślę, że jeśli Szczecinianie uwierzą, że to jest ich, a nie Niemców, nie tych, którzy byli przed nami, to po prostu jakaś ta granica pomiędzy tym, co było, a jest, się zamarzy. Czyli po prostu staniemy się tu i teraz Szczecinianami, panami tego miejsca. Poczujemy się z tym lepiej, nabierzemy pewności, będziemy szanować historię i szanować Niemców, którzy przyjeżdżają tu, żeby podziwiać to miasto, które tak samo kochają jak Szczecinianie, którzy kochają je teraz.
Ja bym tu jeszcze nawiązał do tego wątku, zawsze jak się tworzy coś w sposób zorganizowany, to ucieka ten jakby duch tych, którzy wkładają w to inaczej serce, prawda? Są ludźmi, którzy mają sporą wiedzę, przewyższają tą wiedzą innych, nas na przykład, ale nie da się inaczej tego zorganizować. Wszędzie trzeba pobrać te pieniądze, żeby za nie zorganizować to miejsce. Moglibyśmy to zrobić w ten sposób, że zaglądaliby tam tylko koneserzy, no ale może nie byłoby takiego pożytku. Ale za schron musimy zapłacić. Nie dostaliśmy go za darmo.
Potwierdzam, jest tam prąd, jest tam światło, jest tam
płacimy, woda, jest wydzierżawiony, nie jest nasz. No, musimy to powiedzieć. To mówimy tak nasz. Jest też tak zwany 21% VAT-u jeszcze wchodzi.
Nie, 22, kochanie.
22. Ja nie jestem dla tych cyfr, od razu
Andrzej jest wizjonerem w 100%. Ja muszę łączyć jedno i drugie.
To są takie szczegóły. Pomijam nawet po prostu te wydatki typu urządzenie, z którego emitujemy sporo informacji. Muzyki.
Prawa autorskie do dźwięków.
Prawa autorskie.
To jest to są rzeczy, z których sobie zwykły zjadacz chleba i zwiedzacz bunkrów nie do końca może zdawać sprawę.
Chciałem tutaj się bardzo, bardzo nisko ukłonić właśnie przed ludźmi z PKP, którzy zaufali nam i ludźmi, którzy użyczyli nam część sprzętu za darmo. Odwiedziliśmy różne miejsca. Rozmawialiśmy z ludźmi z OC, którzy przekazywali nam niesamowite historie. Mówili, jak szkolili i tak dalej. Przekazywali nam to wiedzę.
Sam widziałem plan, który wam przekazali.
Pewne magazyny nam dawały pewne rzeczy, za które mogliby wziąć pieniądze. Proszę, niektórzy brali spore pieniądze.
Jak wam się to udało? Bo ja przyznam, że wiele osób się wokół tego schronu, brzydko powiedziawszy, kręciło. Wiele osób miało na niego chrapkę. Przyznam, że był taki czas, kiedy sam słyszałem od ludzi z PKP, że chcieli przekazać go miastu, ale jakby no nie wychodziło tak, jakby się chciało. Każdy chciał, ale nikt jakby nie chciał.
Mieliśmy plan. Po prostu w momencie, kiedy spotkaliśmy się z urzędnikami, no to brzydko to brzmi.
Z pracownikami PKP.
Lepiej to brzmi. Z PKP. Powiedzieliśmy im dokładnie,
co chcemy robić.
We wszystkich
robić.
Punktach, co chcemy robić. Nie było żadnej improwizacji. My wiedzieliśmy, co tam będzie.
To
miejsce jest takie samo z siebie inspirujące.
Bardzo szybko, bo proszę sobie wyobrazić, że 15 września podpisaliśmy umowę, także wiele czasu nie minęło. Rzeczywiście żyliśmy schronem od rana do nocy i jakby tą wizję wyposażenia go w odpowiednie eksponaty tworzyliśmy z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Ale muszę powiedzieć jeszcze jedno. W momencie, kiedy pojawiliśmy się w PKP, nie wiem, czy to błysk w naszych oczach, czy co. Spotkaliśmy się rzeczywiście z otwartością i nie było tutaj, nie koncentrowaliśmy się bardzo i to bardzo długo i tylko i wyłącznie na kwestiach finansowych. Naprawdę PKP też miało chęć pokazać to Szczecinowi i miało chęć, żeby rzeczywiście Szczecinianie utożsamiali się z tym obiektem, z tą nową atrakcją Szczecina, żeby poczuli właśnie radość z tego, że jest coś w Szczecinie, coś, co owszem, jest połączone, jest bezpośrednio związane z historią przeszłą, z historią niemiecką, ale jednocześnie przez to, że jakby zostało odkryte, pokazane w okresie powojennym, jest jakby nowe. To jest taki paradoks tego miejsca. To jest stare, ale jest też i nowe. I to jest fajne, i to jest nie nasze, ale też i nasze, bo jest nowe i jest właśnie przez obronę cywilną w dużej części przekształcone, więc pokazuje też bardzo duży fragment polskiej historii.
Właśnie jeśli chodzi o to, co można tam zobaczyć w schronie, to może za chwilę. Ja teraz proponuję piosenkę z 1954 roku. To pieśń o Szczecinie.
Szczecin nasz, co pięknym swym zachwyca. Szczecin nasz, to place i ulice. Szczecin nasz, prastary Słowian gród. Z gruzów podnosi go, kureń go wznosi dziś polski lud. Inżynier z murarzem, radosne dwie twarze, radosny trud. Czy to zima, czy to lato, Szczecin żyje, praca wre. Już niedługo czekać na to, by ruszyła SDM. Najpiękniejsza polszczecińska, niechaj rośnie z każdym dniem. Wszystkim sercom taka bliska, no bo nasza SDM. Szczecin nasz, co pięknym swym zachwyca. Szczecin nasz, to place i ulice. Szczecin nasz, prastary Słowian gród. Z gruzów podnosi go, w górę go wznosi polski lud. Inżynier z murarzem, radosne dwie twarze, radosny trud.
I obiecany gość miał być żywcem w studio. Niestety sprawy zawodowe i rodziny zatrzymały. Jest z nami Rafał Depa z podziemnego Szczecina.
Witamy.
Tak. Witamy.
Witamy.
Słyszysz mnie? Halo, jak mnie słyszysz? Tak, Rafał słyszy.
Ja grab,
jak słyszę. Rozmawiamy dzisiaj o dworcu PKP, a właściwie to przyznam szczerze, że mam świadomość, że to damy to dla ciebie jako człowieka, który jesteś zżyty z podziemnym Szczecinem. Dla ciebie, dla osób jak Penetrator, czy Konger, czy jeszcze kilka innych osób tutaj wymieniam. pseudonimy wielu osób, które są związane z podziemiami, które chodziły tam zanim jeszcze ktokolwiek o nich myślał, to są pewnego rodzaju nawet chyba herezje. Sama już to jest sposób mówienia o tym schronie w jakiś taki sposób, jak ja powiedziałem, bunkier, to już powinienem karę jakąś odbyć właśnie w schronie bądź w bunkrze. Rafał, powiedz mi, czym jest podziemny Szczecin z twojego punktu widzenia?
Czym jest podziemny Szczecin? My, podziemni ludzie, może na temat podziemi patrzymy inaczej. My trochę inaczej chodzimy po Szczecinie. Idąc przez miasto, jadąc przez miasto, my patrzymy, co z ziemi wystaje, jaki jest wywietrznik. Od razu staramy się z czymś go połączyć. Jakaś studzienka podejrzana. Na wszystkie takie rzeczy zwracamy uwagę, gdzie normalny Szczecinian przejdzie, bo tego i nawet nie zauważy. Ja tylko mogę powiedzieć, że do niedawna miałem dużo zapytań mailem na stronę z pytaniem, tyle piszecie o tym podziemnym Szczecinie, tyle go pokazujecie, gdzie możemy wejść i zobaczyć kawałek podziemnego Szczecina. Niestety ja nie mogłem wskazać miejsca żadnego, w którym turysta, zwykły turysta, czysto ubrany może wejść i zobaczyć kawałek podziemi. Do niedawna, tak jak mówię, bo mamy pierwszą trasę turystyczną w Szczecinie, gdzie cieszę się, że u mnie w menu znalazła się pozycja turystyka i dane dotyczące zwiedzania schronu oznaczonego jako S1 podwodny.
Właśnie, powiedziałeś pierwszy, ale był taki schron na Szmaragdowym, OSP, on też jest w tej chwili zamknięty. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Bo my mówimy pierwszy, a tak naprawdę tam chyba pół roku wcześniej zaczęła się też jakaś akcja, może nie na taką skalę, ale właśnie OSP i PKP to były chyba najbardziej znane schrony w Szczecinie. Czy to prawda?
Prawda, tylko musimy zgodzić, OSP stało ileś lat, ogólnodostępne. Otwarłem na wszystkich. Obiekt był dewastowany, były rozbijane ściany. Obiekt byłby strasznie zaśmiecony. Zresztą dane, które ludzie podają, ile gruzu wywieźli, ile śmieci, no mówi samo za siebie. Tutaj na obiekcie PKP jest inna sytuacja, bo obiekt był cały czas zamknięty. No i tutaj nie był tak zdewastowany ten obiekt. Był praktycznie, można by było posprzątać, zrobić kilka rzeczy i udostępnić dla zwiedzających.
Dokładnie. Dzięki Bogu to brzmi nie najlepiej w tym momencie. Raczej dzięki OC trzeba by było powiedzieć.
No tak, ale z drugiej strony, gdyby on w ogóle został otwarty i nikt by nad tym nie czuwał, to prawdopodobnie zadziałałaby taka zasada, że to jest nasze, czyli niczyje.
Ja może wytłumaczę właśnie, skąd się wzięły tam te gruzy. Rafał pewnie potwierdzi, bo obiekt był otwarty, Szmaragdowe, zamek Geringa, tak zwany zamek Geringa, czyli grota obok, i wiele ludzi tam przychodziło, rzeczywiście zostawiało po sobie śmieci, ale wiele ludzi przychodziło w celach naukowo-badawczych, bo tutaj muszę zdradzić, że Rafał to oprócz tego, że jest podziemnym człowiekiem, jest też gwiazdą mediów, bo to właśnie Rafał powiedział w całej Polsce o Szczecinie, właśnie podziemnym Szczecinie, w jednym z programów telewizji komercyjnej. Taki był program Strefa 11, nazwy stacji nie wymienię. I Rafał z Adrianem, z Aleksem, swoim kolegą opowiadali właśnie o podziemnym Szczecinie. Oczywiście ten podziemny Szczecin w programie został przerobiony jako skrzynie ze skarbami, za każdą ścianą jest zakopany Niemiec ze skarbami i tak dalej, no ale wtedy w świadomości mieszkańców Polski zaistniał podziemny Szczecin. Potem był cykl w nieistniejącej telewizji Gryf, gdzie Rafał był przewodnikiem po podziemnym Szczecinie. Były dwie misje Gryf i no w tej chwili właśnie być może to było przyczyną tego śmiecenia, że ludzie szukali po prostu skarbów bądź szukali jakiejś historii niemieckiej.
Zgadza się. Ludzie myślą, że w podziemiach są pierwszymi. Ludzie myślą, że w podziemiach można znaleźć skarby. Nie wiadomo, jakie dobra ukryte. Ale to trzeba podkreślić. Do niedawna schron S1 był traktowany, że tak powiem, tajne przez poufne.
S1 to PKP, dla tych, którzy nie znają skrót.
S1 to główny PKP. Był traktowany jako tajne przez poufne. Dopiero w ostatnim czasie PKP stwierdziło, że niestety to są koszty bez dochodu. I dobrze się stało, że ten obiekt został otwarty jako trasa turystyczna.
Rafał, ukłon wielki właśnie w twoją stronę, w stronę tego, co robisz dla Szczecina. I tak słuchając ciebie, tak sobie pomyślałem, że to bogactwo podziemi jest tak wielkie w Szczecinie, że można by przygotować każdy rodzaj trudności. prawda? Do nas może wejść ktoś, kto po prostu wyjdzie stamtąd czysty, ale może możemy na przykład też zaprosić, może ty przygotujesz coś takiego, gdzie turysta będzie chciał po prostu schylić się i przeżyć, prawda? Pobudzić się.
Tylko ja jako przedstawiciel firmy turystycznej już muszę zaprotestować i muszę zwrócić uwagę na to, że ja bym się bała turystę poprowadzić przez taką ekstremalną trasę.
No chodzi tak oczywiście o odpowiedzialność za człowieka. Jest tak duże.
Chyba, że ktoś by podpisał klauzulę wzięcia odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki.
Odbiór.
Niestety to się zgadza, bo nawet my w Wąskim Wironie, tutaj za Ekiem, nawet byliśmy na taką wyprawę pod Wałami Chrobrego, gdzie ja powtarzam, uwaga na głowę, uwaga szyna, tak, jakoś tak. Uwaga studzienka. No niestety jedna osoba wyszła.
Człowiek jest tak bezcenny, że po prostu ponosimy bardzo dużą odpowiedzialność.
Rafał, a ile jest takich obiektów w Szczecinie? Bo ja przyznam, że kiedyś powiedział mi penetrator, tutaj znana postać też w środowisku, że takich obiektów jest kilkaset. Ile tych obiektów jest naprawdę?
Opiniwie penetrator jest osobą od wielu lat penetrująca szczecińskie podziemia. Człowiek ten robi plany, dosyć dokładne plany, robi szkic tych dni. Ile tych obiektów jest? Większość obiektów niestety jest dzisiaj już niedostępnych.
Ale ja mam takie pytanie, przepraszam, że przerywam. Czy pan schodzi do podziemia teraz? Bo coraz gorzej słyszymy się.
Nie, jestem w domu.
O, teraz jest lepiej. Ale przepraszam, że przerwałam, ale po prostu przez moment bardzo słabo było słychać.
Jestem w domu, kręcę się pod domu. Powiem tak, tych obiektów takich najprostszych, zwanych szczelinami, czyli takich, co można spotkać w parkach, gdzieś małych obiektów, są to schrony dla ludności, schrony przeciwlotnicze. Jest około 400 w Szczecinie.
400, tym, którzy nie słyszeli, powtarzam, 400 obiektów.
To jest potencjał.
Tak, to jest potworna ilość.
Do tego dochodzi naprawdę duża ilość schronów takich typu sztolnia. Sztolnia to jest obiekt powstały w wyniku prac kopalnianych. Tak to można powiedzieć w skrócie.
Dziękujemy bardzo za tę telefoniczną rozmowę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękuję uprzejmie.
Pozdrawiamy również Agnieszkę.
I pytanie, co można tam zobaczyć? Wiem, że są dwie trasy turystyczne, tak? Jedna śladami przedwojennego Szczecina, można tak powiedzieć, w skrócie, druga powojenna.
Nie wkładamy kapci, tak jak mówiłem.
Nie wkładamy kapcie, ale możemy chodzić rzeczywiście w szpilkach niemalże, czy w szpileczkach. W każdym razie cała substancja, cały schron zainspirował nas do stworzenia dwóch tras, ze względu na to, jakie zostały w schronie w okresie powojennym dokonane zmiany, bo one zostały dokonane i o tym też trzeba powiedzieć. W części, która jest najmniej zmieniona, tam gdzie pozostały stare otwory nawiewne, czy najmniej została zmieniona struktura ściany, tam zaprezentowaliśmy część, którą nazwaliśmy i tą część, tą trasę, którą nazwaliśmy Druga Wojna Światowa, czyli idziemy śladem życia, które tam miało miejsce w okresie nalotów na Szczecin, czyli w okresie, kiedy Szczecin przeżywał ten straszny okres, czyli okres od 1941 roku do końca wojny. I tam też snujemy tą swoją opowieść o tym, jak schron powstał, na jakiej strukturze, na jakiej bazie, jakiej konstrukcji powstał, bo my, muszę powiedzieć, głosimy hipotezę, że schron powstał na bazie tunelu kolejowego, XIX-wiecznego tunelu kolejowego. Został przybudowany w 1941 roku. Niemcy wylali strop, dzieląc tunel, duży, jajowaty, wysoki tunel na dwa poziomy. To jest nasza hipoteza.
Tutaj tylko dodam, że tunel łączył Dworzec Główny z Fordem Leopolda. Tym tunelem były transportowane zapasy, no, po prostu służył dla fortu.
Tak, był tunelem kolejowym. I w ten sposób właśnie stworzyliśmy dwie trasy. Jedna trasa, w której snujemy opowieść o życiu szczeciniana, który został zaskoczony przez nalot. Tam też pokazujemy pomieszczenia, które zaadoptowaliśmy jako pomieszczenie dla kobiet, czy pomieszczenie dla dzieci. Odtwarzamy to życie, które tam miało miejsce w tamtych pamiętnych latach. Służy nam do tego ścieżka dźwiękowa, można powiedzieć słuchowisko słowno-muzyczne, które jeszcze łatwiej, jeszcze bardziej poczuć nastrój tamtych chwil. I w tej części w największym stopniu zwiedzamy to, co nam się tak najbardziej wprost i kojarzy ze schronem, czyli chodzimy tunelami, pokazujemy klatkę schronu, pokazujemy, czy dotykamy całej tej konstrukcji schronu, tej tajemnej wielkiej konstrukcji. Natomiast druga trasa to jest trasa, która dotyczy Centrali Obrony Cywilnej, Zakładowego Oddziału Obrony Cywilnej PKP i tam z kolei przenosimy się do lat 70.
Tam i te mówimy materiały, które słyszeliśmy, drodzy Państwo, to właśnie tak. Są związane z okresem szkolenia, intensywnym.
Z okresem szkolenia, z tym te materiały nas inspirowały do tego, żeby stworzyć trasę, która mówi o okresie zimnej wojny, czyli następnej wojny, zaraz tej, która pojawiła się po okresie II wojny i tam też właśnie dotykamy sedna propagandy komunistycznej. Tu też można powiedzieć, to muzeum jest bardziej interaktywne, czyli dotykamy eksponatów, bawimy się nimi i generalnie jest weselej.
Jest weselej. Gabinet, tak,
jest weselej. Używamy starych tekstów propagandowych, ludzie się śmieją. Niektórzy sobie przypominają. Tak, bo to jest też ważne. W momencie, kiedy zaczęliśmy tworzyć tą trasę dotyczącą zimnej wojny i zaczęliśmy przeglądać te wszystkie materiały, spotykać ludzi, którzy podobnie jak Rafał z podziemnego Szczecina, z kolei ludzie z obrony cywilnej, to też są ludzie, którzy z pasją dawali się temu tematowi. Doszliśmy do jednego ważnego wniosku, że owszem, to co tam widzimy w naszej trasie jest jakby krzywym zwierciadłem postawy obywatelskiej, ale generalnie tu znowu taka nasza misja, nasze takie wewnętrzne przekonanie, które jakby wychodzi z tego naszego produktu, to, że brak nam właśnie postaw obywatelskich. Brak nam postaw obywatelskich, brak nam tego, brak nam wiedzy i takiego zaangażowania w obywatelską postawę, jaką powinniśmy wykazywać. Jesteśmy Polakami, ale tak naprawdę niewiele możemy sobie pomóc, niewiele też możemy zrobić dla innych. I to też chciała obrona cywilna przekazać tym, którzy byli tam szkoleni. I mówię, oczywiście, krzywe zwierciadło, wiele treści politycznych, niepotrzebnych,
te zdania dziwacznie, ale...
Tak, to są rzeczy, które były w tamtym okresie oczywiście niepotrzebne, ale tak czy inaczej brak nam postawy obywatelskiej i też taka jest konkluzja naszej trasy, która dotyczy zimnej wojny.
No i tutaj, że tam z chęcią zatrzymałem się przy kilku tablicach, bo faktem jest, że jak byłem małym chłopcem na początku lat 80., kiedy właśnie widziałem takie tablice i bardzo realna była przynajmniej wtedy wizja tego wyścigu zbrojeń i nie wiadomo było, co się stanie, to kiedy rzeczywiście była instrukcja, jak się zachować w przypadku wypadku atomowego, to troszeczkę ciarki przechodziły po plecach. Natomiast teraz, kiedy się idzie i widzę... przepraszam, instrukcję, jak się zabezpieczyć w swoim domku za pomocą jakiejś maty tam, którą na ścianie się powieszy w przypadku wybuchu atomowego.
Nakryć się pałatką, głową i czekać. Stronę.
A potem iść w stronę światła. Nie wiem, czy
tak. Jak to niektórzy żartowali upiornie, iść w kierunku ku słońcu.
Tak, w kierunku ku słońcu. To w tej chwili rzeczywiście, na szczęście możemy się teraz z tego troszeczkę śmiać. To co prawda, to historia lubi się powtarzać. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie nadal nam przeżyć takiej tragedii. Natomiast, bo ja chciałem inną rzecz powiedzieć, bo może wśród Państwa zrodzić się teraz takie przeświadczenie, że my tutaj prowadzimy jakąś kryptoreklamę. Bardzo dobrze, że się zrodziło takie przeświadczenie, bo my będziemy reklamować w tej audycji wszystkie rzeczy, które będą promować Szczecin. I nam bardzo zależy na tym, żeby Państwo, jeżeli ktoś przyjedzie, Państwo słuchacze, ktoś przyjedzie do Szczecina, żeby pokazywali różne miejsca w Szczecinie, nie tylko Wałę Chrobrego, nie tylko Zamek Książąt Pomorskich i Katedrę, tylko żeby rzeczywiście zapraszać. Pojawia się, proszę Państwa, teraz coś zupełnie nowego. Przyznam szczerze, najwyżej. Może jest na początku trochę ciężko, bo trzeba się umawiać, trzeba znaleźć godziny, ale to jest, ja mam wrażenie, że wy jesteście takimi trochę pionierami, awangardą taką, która nagle otwiera drzwi właśnie, które zawsze były tajemnicą na końcu dworca głównego. Może się okazać, że kiedy ktoś do państwa przyjedzie na dworcu, no to od razu wchodzimy, zwiedzamy Szczecin i może się okazać, że za rok, za dwa, to wszystkim się Szczecin będzie kojarzył, oprócz Wału Chrobrego, oprócz, mam nadzieję, tych nowych rzeczy, które nam teraz naobiecywano, że będzie nam się kojarzył z Terycą Katarzyną, z miastem bardzo pięknym, miastem nad wodą, miastem o piękną historią, też właśnie z miastem, z podziemnym Szczecinem, że ten podziemny Szczecin będzie funkcjonował w świadomości mieszkańców, ale tego nie zrobią dwie osoby, Agnieszka i
dokładnie,
i Andrzej Fader,
właśnie
tylko musimy to robić razem. Mi się marzy właśnie o tym, że tak jak ja gdzieś tam na swojej działce będę opowiadał o jakiejś części Szczecina. Ja się tego nie wstydzę, że mieszkam w Szczecinie. Ja się nawet cieszę, że mieszkam w wiosce z tramwajami, bo czy jest w Polsce jakaś inna wioska z tramwajami? Nie ma, prawda? Więc mieszkamy, a ja się zupełnie z tym nie zgadzam, że to jest wioska z tramwajami, ale właśnie tak odpowiadam.
To już nawiasem
mówiąc, tak. Ale właśnie, że pojawiają się kolejne miejsca, o których powinniśmy wszystkim opowiadać. Mam nadzieję, że będzie fajnie.
Dorzucę, tak pikantnie może się zrobi, ale z Agnieszką pojechaliśmy do Chorwacji, żeby odpocząć. Naprawdę byliśmy na fantastycznej wyspie i widzieliśmy z tej wyspy archipelag innych wysp. To było kosmiczne. No i może to będzie chore, co ja powiem.
Chyba tak.
Myśleliśmy o Szczecinie.
Po jakimś tygodniu nie mieliśmy kompleksów,
naprawdę.
Nie jest jakieś
naciąganie takie, żeby specjalnie po prostu myśleć sobie, ach, jak tu wyjątkowo. Ale tu jest wyjątkowo.
No, jeśli zna się historię tego miasta, jeżeli rzeczywiście poznało się Szczecin,
to jest tak, że
gdzieśkolwiek spojrzy, widzi się właśnie te odłamy historii, widzi się pewne relacje między miejscami, I to jest fascynujące, bo w każdym miejscu można powiedzieć historię. I to nie jest tylko historia związana z Niemcami, ale to jest też historia związana z innymi narodowościami. I to w tym mieście jest fantastyczne.
Właśnie chcemy, już niebawem pracujemy nad tym, że w tym pierwszym pomieszczeniu, państwo nie wiecie pewnie o czym mówię, no ale ten schron,
główny hol, do którego
się
wchodzimy,
takim wielkim holem, z którego widoczne są takie grodzie metalowe, to właśnie w tym miejscu chcemy zorganizować taką wystawę jakby historii miasta i szczególnie chcemy zaznaczyć to, co było bardzo charakterystyczne dla Szczecina, no, chciałem powiedzieć jest, ale nie jest, to, że Szczecin był fortyfikacją zawsze, jakimś takim murem obronnym, który wpływał na kształt miasta. Ten mur się zmieniał, zmieniały się elementy, jakiś taki budulec, z którego się składał i zawsze ten mur musiał być, ponieważ Szczecin zawsze leżał w atrakcyjnym miejscu. Zawsze ktoś miał na niego ochotę, chciał go zdobyć i już Słowianie musieli ten gród zbudować. Proszę Państwa, Słowianie naprawdę, od tego się zaczęło, że musieli się bronić po prostu.
To teraz może trochę informacji technicznych. Przyjeżdża ktoś ze Szczecina, chce zwiedzić podziemia, najsłynniejsze podziemia w Polsce, czy jedne z najsłynniejszych, czy te, które będą najsłynniejsze. Co powinien zrobić?
No może ja opowiem, bo ja jakby zarządzam tą sferą jakby organizacyjną. Nasze biuro znajduje się 100 metrów od wejścia od schronu, idąc główną ulicą, czyli głównym chodnikiem z wyjścia z tunelu przejścia między peronami, czyli tam, gdzie znajduje się wejście do schronu. Łatwo nas znaleźć, na końcu kolejki taksi, tak można powiedzieć. Generalnie zwiedzanie można przeżyć, czy można, możemy zorganizować co godzinę i takie są godziny otwarcia schronu, z tym, że nie jesteśmy w stanie, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby iść z dwoma osobami. Musi być grupa co najmniej 10 osób. Dlatego też przyjmujemy telefony, przyjmujemy rezerwacje internetowe i po prostu organizujemy grupę. I no, to jest wszystko, co na razie możemy zaoferować. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy będziemy w stanie pozwolić sobie na to, żeby tam ktoś cały czas przebywał i rzeczywiście będzie schron cieszył się takim powodzeniem wśród turystów. Ja myślę, że jest to możliwe w sezonie. Wtedy rzeczywiście wycieczki będą się odbywały co godzinę. Teraz praktyka tego tygodnia w zasadzie pokazuje, że częściej w tygodniu zwiedzamy z turystami popołudniami, natomiast sobota, niedziela to jest cały dzień od rana do wieczora, czyli od godziny 10 do godziny 18. W tym czasie odbywają się co godzinę wycieczki, w godzinach parzystych. Zwiedzamy trasę, która związana jest z wątkiem II wojny światowej, w nieparzystych z okresem zimnowojennym.
Trzymamy kciuki za nową, starą atrakcję turystyczną Szczecina.
I chciałbym jeszcze dodać, tak jak Karek mówił właśnie o ważnym elemencie współpracy, że marzy nam się właśnie, żeby prawobrzeże, zacząć od prawobrzeża. Wyobraźcie sobie, turyści oglądają właśnie to, co tam jest do pokazania, a jest. Potem zapraszamy ich do starego pociągu, który przywozi do naszego schronu, powiem naszego, bo to tak fajnie brzmi. Potem gdzie jadą?
Do Polic.
Do Polic,
tak,
właśnie.
Muszę przyznać, że dzisiaj rozmawiałam już z ludźmi z Polic. Jeśli nie pociąg, to samochód, którym jeździmy z turystami, będzie w stanie ludzi rzeczywiście przewieźć od jednej do drugiej atrakcji turystycznej. Mam nadzieję, że będziemy mogli dorzucić do tego jeszcze więcej takich niezwykłych miejsc.
Niech żyją wizjonerzy, Agnieszka i Andrzej Federowie.
Zapraszamy i życzymy dobrych wrażeń w podziemnym Szczecinie.
Zapraszam innych wizjonerów do naszego wspólnego projektu.
Dokładnie. A żegnają się już w audycji Szczecin we wtorek Arek Bis z Selina.pl. Tak jest. I Agata Rokicka. To cóż, do usłyszenia za tydzień.
We wtorek.
Do usłyszenia.